Tomasz Lachowski z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ostatnio właśnie widzieliśmy się i słyszeliśmy się w poradach prawnych i mówiliśmy o takich ściśle tematach prawniczych. Natomiast dzisiaj coś zupełnie innego, w co się pan zaangażował i to zdaje się nie od wczoraj. Mikołajki i Wigilia Bożego Narodzenia dla Polaków w Naddniestrzu. To ogólnopolska akcja pomocowa, o której będziemy mówili na początku, bo potem też chciałabym, żeby pan poopowiadał nam właśnie o Polakach, którzy mieszkają w Naddniestrzu. Jak to się stało, że pan się w ogóle zaangażował w tego typu akcje?
To trochę jest konsekwencją moich podróży i naukowych, i też w jakimś sensie dziennikarskich, właśnie na wschód, czyli do dawnych republik radzieckich i Ukraina, i Mołdawia, a częścią Mołdawii jest separatystyczne Naddniestrze, więc stąd tam trafiłem, zresztą nie sam, bo w takiej wspólnej tutaj grupie łódzkich badaczy i dziennikarzy. I rzeczywiście tam będąc niejako od razu automatycznie dla Polaków takim miejscem, punktem odniesienia są właśnie te polskie wioski. W Naddniestrzu jest to taka główna wioska Swoboda Raszkowska, która leży koło Raszkowa, a Raszków to z kolei miasto znane czytelnikom trylogii, czyli praktycznie nam wszystkim.
Pan był tam już wielokrotnie, prawda?
Byłem tam dwa razy i to w takie dłuższe pobyty rzeczywiście, a sama akcja prowadzona jest przynajmniej w takim moim, tutaj z moim zaangażowaniem po raz drugi, więc jakby jednocześnie mam już jakieś tam poczucie tego, że i pieniądze, które zbieramy, są rzeczywiście przeznaczone na cel, który tam pewne pozytywne skutki przynosi.
Tym razem jest cel konkretny, to Mikołajki i Wigilia, tak?
No tak, to jest taki oczywiście symbol Mikołajki w takim aspekcie bardziej dla tamtejszych po prostu dzieciaków na prezenty, na chwilę radości. Boże Narodzenie to oczywiście zawsze moment szczególny, tak, dla wszystkich Polaków, tak naprawdę, chociaż chrześcijan w pierwszej kolejności, także dla tamtejszych Polaków. Więc to jest taki moment, który jest dla nas finałem akcji, bo ta akcja już jakiś czas trwa. My tam pojedziemy tuż przed Bożym Narodzeniem właśnie na taki finał, na spotkanie z naszymi rodakami i też to będzie taki moment przekazania jakby pieniędzy, bo tutaj też muszę wskazać, że przez fakt, że jest to republika separatystyczna, wybitnie prorosyjska, jakby dość trudno byłoby tam zbierać po prostu, czy zbierać na przykład w Polsce dary typu ubrania, jakieś inne rzeczy. Po prostu ciężko byłoby to wwieźć na terytorium Naddniestrza. Myślę o kwestiach i łapówek, korupcji, więc tego unikamy, zbieramy pieniądze i potem tam na miejscu kupujemy wszystko to, co jest potrzebne, czyli środki pierwszej potrzeby, lekarstwa, środki czystości, aż do takich właśnie jakichś elementów radości dla dzieci, też słodycze, zabawki, no bo to też oczywiście jest istotne.
Kim są Polacy, którzy tam mieszkają? Czym się zajmują?
To w ogóle jest bardzo ciekawe, ponieważ Polacy w Naddniestrzu to tak naprawdę jeszcze czasy pierwszej Rzeczypospolitej, bo do miejscowości i też rzeki Jahorlik, która do dzisiaj jest tam na terytorium Mołdawii, w tym Naddniestrza, była właśnie pierwsza Rzeczpospolita. To są te historyczne terytoria, tereny Podola, tak? Dość blisko jest do Kamieńca Podolskiego, dzisiaj ukraińskiego, rzecz jasna, Winnicy. Więc to są jeszcze te czasy i po prostu tak naprawdę oni nigdy nie wyjechali z tamtego obszaru.
Po drugim rozbiorze chyba tak znaleźli się w granicach państwa rosyjskiego.
I też przez to, że do dzisiaj ta wioska i Raszków, chociaż w Raszkowie jest trochę mniej Polaków, ale no powiedzmy symbolicznie, właśnie ten Sienkiewicz tutaj przywoływany, też można o nim wspomnieć. O Raszkowie, to są miejscowości tuż przy granicy ukraińskiej. Więc właściwie te osoby miały kilka paszportów w swoim życiu. Do dzisiaj, te, które dzisiaj żyją, są już starszymi osobami, bo tam był oczywiście Związek Sowiecki, była Ukraińska Republika Radziecka, Mołdawska Republika Radziecka, Mołdawia, separatystyczne Naddniestrze, które też ma swoje nieuznawane paszporty, więc to są osoby, które rzeczywiście ten prąd historii, polityki, geopolityki ich mocno tutaj dotknął, ale to, co jest bardzo charakterystyczne, zawsze jak się zapytamy, kogoś właśnie z tej społeczności, kim się czuje, to naprawdę powie, że jest Polakiem. I teraz tutaj, jakby tutaj nie wyolbrzymiam, bo tak naprawdę jest. I to jest najbardziej niesamowite.
No można powiedzieć, że to jest też takie przywiązanie do tego kawałka ziemi, tak? Skoro oni przez tyle lat trwają właściwie w jednym miejscu, tak?
Zgadza się, bo tutaj oczywiście mówimy o Naddniestrzu, ale też ta Mołdawia właściwa tuż za Dniestrem, w podobnej jakby odległości od Dniestru są też kolejne polskie wioski właśnie w tym obszarze, więc tych Polaków tam całkiem jest sporo, można powiedzieć, że kilka tysięcy w sumie. Tutaj też ciężko takie dokładne rachunki, ale myślę, że kilka tysięcy. Ci Polacy w Naddniestrzu, oni najczęściej już po polsku nie mówią. To są najczęściej osoby, które mówią po ukraińsku, ponieważ jest to bardzo blisko Ukrainy i tam język ukraiński dominuje. Oczywiście po rosyjsku też, ponieważ to jest jakby rosyjski świat, tak, Naddniestrze. Część tej polityki Kremla jak najbardziej, więc rosyjski dominuje. Natomiast polski jest obecny na szczęście wśród młodzieży, ponieważ tam też są polscy księża, sercanie, którzy wiele rzeczy organizują, nie tylko w takim aspekcie duchowym, ale właśnie jak to najczęściej w takich miejscach księża zajmują się taką sferą bardzo społeczną, codzienną. Tam jest możliwość nauki języka polskiego. Część osób jakby z młodzieży rzeczywiście nawet wyjeżdża do Polski na studia, co jest takim sukcesem, bo część z nich na przykład dzięki naszej poprzedniej akcji udało się przekonać po prostu sponsorów u nas w Polsce, którzy takie stypendia kilku osobom zafundowali, którzy mogą właśnie te stypendia na naukę na studiach wyższych w Polsce wykorzystać, więc jakby to jest świetna promocja Polski tam, ale też tych osób tutaj, więc jakby to jest taka obopólna korzyść.
No właśnie, bo te starsze osoby, tak jak pan wspominał, to pewnie przywiązane są właśnie do tego kawałka miejsca, natomiast młodzi ludzie, szczególnie jeśli czują się Polakami, to przecież myślę, że tutaj rzeczywiście przyjazd do Polski to może być dla nich jakaś szansa.
Tak jak mówiłem, sporo osób stara się przyjeżdżać. Tutaj jest tylko taki jeden problem dotyczący tożsamości, dlatego że te osoby tam w Naddniestrzu są zawsze Polakami, dlatego że są rzymskimi katolikami, dlatego że jednak gdzieś tam ten język polski gdzieś tam jednak wybrzmiewa, więc tam wśród miejscowych są Polakami. A jak przyjeżdżają tutaj, no to jednak ten kod kulturowy, bo oni oczywiście znają świetnie Sienkiewicza, Mickiewicza i tak dalej, to jakby są, natomiast czy znają polskie filmy nowoczesne, czy polską muzykę, no już niekoniecznie, ale to już się musimy zrozumieć, że żyją raczej w tym rosyjskim świecie, więc trochę tak jest, to już tak mówię bardziej anegdotycznie, że te osoby potem czują w Polsce, że są jednak z Naddniestrza, ale to nie oznacza, że im pomagać nie należy, wręcz przeciwnie, bo jakby to jest naturalne, że będąc gdzieś tam na pograniczu tożsamości, no często się nie do końca jest u siebie w żadnym z miejsc. Natomiast właśnie warto inwestować w takie osoby, ponieważ raz potem te osoby być może tam wrócą, opowiedzą, że w Polsce jest tak, jak jest, a nie tak, jak jest w rosyjskiej propagandzie, to też jest istotne. A po drugie, te osoby tutaj, jeśli zostaną, to z kolei wzbogacają nasze społeczeństwo, więc tylko pomagać w takim osobom.
A ja myślę sobie, że z naszej też ignorancji Polaków niekiedy wynika to, że właśnie o osobach stamtąd, na przykład z dawnych kresów Rzeczpospolitej, mówi się, to ostatnio żaliły mi się nawet te osoby, które nagrywałam, które tutaj gościły kilka tygodni temu ze Lwowa, że no właśnie tam nie czują się u siebie. W Polsce z kolei mówi się o nich Ruscy, przyjechali Ruscy, tak. No właśnie myślę, że to jest takie bardzo krzywdzące uogólnienie, a myślę, że też wielu Polaków powszechnie tu nie wie, że czy w Naddniestrzu, czy w innych obszarach Europy tamtej właśnie wschodnio-południowej znajdują się Polacy. I to całkiem spore kolonie Polaków, tak? Niekiedy to są całe miasteczka, całe wsie.
Rzeczywiście, no o ile na pewno Polacy i na Ukrainie, i na Litwie są gdzieś tam w naszej świadomości obecni, prawda? Którzy do dzisiaj żyją właśnie czy we Lwowie, czy w Żytomierzu. To jest takie miejsce, gdzie jest chyba najwięcej Polaków na Ukrainie, czy też na Wileńszczyźnie. I rzeczywiście Mołdawia, też Rumunia, przecież, prawda, w tym Naddniestrze, część Mołdawii, no jest gdzieś tam poza taką świadomością, ale na pewno niepotrzebnie, jakby ze szkodą dla wszystkich, bo tutaj zapewniam państwa, drogich słuchaczy, że jak tam się jest, to naprawdę samą obecnością naszą wzbudzamy wielką radość tamtejszych Polaków, bo oni naprawdę łakną tej polskości. Nawet dochodzi do takich paradoksów, ponieważ jako, że tamci mówią po ukraińsku czy po rosyjsku, a tutaj nasza ekipa też mówi w tych językach, to my mówimy do nich po ukraińsku, oni mówią, nie, mówcie do nas po polsku, prawda, no bo chcemy ten język usłyszeć, no więc oczywiście na polski przechodzimy. I to rzeczywiście jest fantastyczne. Też działa tam prężnie Towarzystwo Polskiej Kultury Jasna Góra z taką charyzmatyczną panią prezes Natalią Siniawską-Krzyżanowską, która właściwie jakby na jej barkach tak naprawdę spoczywa większość tych akcji pomocowych. Ma wspaniałego ambasadora Naddniestrza w jakimś sensie, ale oczywiście nie mówię o sensie politycznym, tylko właśnie o tym aspekcie polskości w Polsce. To jest pan Marek Pantuła z Przemyśla, właściwie dobry duch i tak naprawdę motor napędowy tej akcji, jak i poprzednich. I właściwie oni dwoje doprowadzili do tego, że w Raszkowie powstał już Dom Polski Wołodyjowski. Takie miejsce i tam dla tych Polaków na miejscu, żeby właśnie spotykać się na różnych filmach polskich, mieć jakieś lekcje języka polskiego, ale też dla Polaków właśnie z Polski, ponieważ oni zawsze zapraszają. Przyjeżdżajcie, to jest miejsce bardzo urokliwe i zimą, i latem, zwłaszcza latem. Pięknie meandrujący Dniestr pomiędzy takimi wzgórzami, tam nazywanymi Alpami Naddniestrzańskimi. To są oczywiście na wyrost słowa, ale jest naprawdę przepięknie. Więc czemu nie? Oczywiście jest to trochę egzotyczne, może w lekkim stopniu niebezpieczne, no bo to jednak wkraczamy do świata państwa nieuznawanego, ale zapewniam, że ci Polacy zrobią wszystko, żebyśmy się tam świetnie czuli i naprawdę każdy taki gest, czy to w formie pomocy, czy też w formie przyjazdu, jest dla nich, no, przez nich świetnie widziany.
Czym się zajmują Polacy tam mieszkający i jaki jest ich status społeczny, no, na tle pozostałych mieszkańców?
To znaczy, no, ich życie jest takie bardzo proste i codzienne, bo tak jak mówiłem, to jest właściwie jedna wioska, taka bardzo polska, a jeszcze jest kilkanaście rodzin, czy kilkadziesiąt rodzin w kilku innych miastach, łącznie z Teraspolem, czyli z tą stolicą państwa nieuznawanego, jakim jest Naddniestrze. Także są bardzo różne tutaj formy tego, czym się zajmują, bo to są i studenci, jeśli chodzi o młodzież, są też po prostu, często są emeryci, bo to tam jest bardzo też dużo starszych osób. Niektórzy pracują w jakiejś tam formie na roli, w taki bardziej tradycyjny sposób. Także tutaj jakby spektrum działalności. Tutaj Naddniestrze też przez taką swoją propagandę zawsze hołubi się wszystkimi mniejszościami narodowymi, bo tam przypomnę, że Naddniestrze tworzą głównie trzy narody, czyli Mołdawianie, Ukraińcy i Rosjanie. Natomiast jest kilka mniejszości, właśnie ta polska, też bułgarska, rumuńska, żydowska, i taka właśnie propaganda rosyjska mówi to, że no właśnie, patrzcie, my żyjemy tutaj wszyscy razem, są te mniejszości narodowe, które są przez nas wspierane. Tak do końca nie jest, ale rzeczywiście jest możliwość taka, że nawet, co nie jest takie proste, polska ambasada, czy polscy dyplomaci z Mołdawii właściwej również mogą do Naddniestrza właśnie dla Polaków wjeżdżać. Co mówię, to nie jest proste, ponieważ też dla Polski, dlatego że to jest teren państwa nieuznawanego, więc niejako każda obecność władz oficjalnych może być takim, no, prawie że uznaniem. To oczywiście nie jest żadne uznanie, natomiast państwa, jakim byłoby Naddniestrze, natomiast właśnie dla celów pomocy rodakom w Naddniestrzu. Więc jakby tutaj rzeczywiście działamy trochę na takim kruchym lodzie, na takim grząskim gruncie, więc to o tym trzeba pamiętać, tak? Że są te warunki polityczne, które tu mocno wpływają na całość i też akcji, o czym mówiłem wcześniej, prawda? Że tylko pieniądze, a nie na przykład dary, pomoc, ubrania i tak dalej, to nie jest możliwe. Ale na pewno to też mogę zapewnić, że te pieniądze właśnie dzięki obecności i w jakimś sensie naszej, ale też i tych osób zaangażowanych tam na miejscu, są każdego roku przeznaczane właśnie na rozwój społeczności, na rozwój tego Domu Polskiego. W tym roku też zostanie otwarte Centrum Polskie w Tyraspolu, czyli w tym największym mieście Naddniestrza. Także to są te realne plusy właśnie akcji pomocowej naszej tutaj dla Naddniestrza.
A jak oni sami odnajdują się w tej sytuacji politycznej?
No to jest trudne pytanie, dlatego że oczywiście z jednej strony czują przywiązanie do Polski jako do pewnej idei, tak to nazwijmy, do właśnie klasyki polskiej, w sensie i literatury, prawda, i tych takich trendów, które tutaj w Polsce akurat być może dla nas są już często zapomniane, tak, no bo tak jak mówiłem wcześniej, dla nich Sienkiewicz czy Mickiewicz, czy filmy oparte na tych najważniejszych polskich dziełach są czymś naturalnym. Dla nas w Polsce już może niekoniecznie, chociaż często też jest ze szkodą dla nas, ale tak już jest. Tam Polacy na pewno myślą siłą rzeczy trochę bardziej kategoriami Kremla, w tym sensie, że oglądają telewizję rosyjską, oglądają, czytają gazety, które są gdzieś tam nacechowane tą polityką Naddniestrza, która jest prorosyjska, bez wątpienia. Więc w tym sensie nie ma co się łudzić, że to jest jakiś taki, ale może i dobrze, bo gdyby to była jakaś piąta kolumna, to byłoby to ze szkodą dla wszystkich, dlatego że oni by tam byli w jakimś fatalnym położeniu, a i dla nas nie byłoby do końca miejsca tam na przyjazd czy pomoc, więc jakby natomiast właśnie obecność, czy to polskich księży, czy to grup z Polski, które tam przejeżdżają. Przypomnę jeszcze raz to nazwisko Marek Pantuła, bo to fantastyczny człowiek, który tam bardzo często bywa. Też różne akcje organizuje, akcje pomocowe w sensie na przykład pomocowym, w sensie zdrowotnym. Zabiera nawet niektóre starsze osoby na nawet operacje do Przemyśla, bo Marek jest z Przemyśla, więc taka obecność powoduje, że no my tam tą naszą polskość, naszą optykę gdzieś tam sprzedajemy i myślę, że ona się podoba. Ale oczywiście, tak jak mówię, tutaj nie próbujemy tam nikogo indoktrynować z kolei w naszą stronę, bo to też nie miałoby żadnego sensu.
Nie ma sensu. Mhm. Właśnie jak oni kultywują te polskie zwyczaje, tradycje? Czy kultywują na co dzień, czy tak raczej od święta?
Pewnie bardziej od święta, chociaż akurat takim miejscem zawsze polskości, zresztą nie tylko tam, ale generalnie na całym świecie jest kościół. Tam też jest właśnie kościół, który też ma ciekawą historię, ponieważ kiedyś go zburzyli komuniści, potem powstał kolejny, właściwie na bazie prywatnego domu, który, co też ciekawe, oddała osoba prawosławna, akurat nie Polka, ale która poczuwała się częścią społeczności szerszej i oddała swój dom na kościół. Dziś ten kościół jest jakby, rzeczywiście wygląda jak świątynia rzymskokatolicka, ma wieżę i tak dalej. Wcześniej to był zwykły dom i tam rzeczywiście, kiedy jest się na mszy świętej, to po pierwsze te osoby modlą się po polsku. Język liturgiczny to właściwie jest i polski, i rosyjski, i ukraiński. Takie ciekawe połączenie. Też polski występuje, język polski występuje na przykład w takiej mowie potocznej. Na przykład tam każdy powie patelnia, mimo że całe zdanie powie na przykład w języku ukraińskim czy po rosyjsku, ale to patelnia będzie tym słowem, które powie po polsku. Takich przykładów jest kilka czy kilkanaście. Więc na pewno tak. No, na pewno to są osoby, które żyją w dość warunkach surowych, czy po prostu biednie. I dlatego każda taka pomoc naprawdę jest na wagę złota.
Wspominał pan o Towarzystwie Kultury Polskiej Jasna Góra. Czy to jest jedyne towarzystwo, które jest polskie i właśnie Polacy, którzy zamieszkują Naddniestrze, gromadzą się, można powiedzieć, jakoś wokół tego towarzystwa? Czy tych organizacji jest więcej takich, no, które kultywują tę polskość i polskie tradycje? Bo tutaj przesłał mi pan zdjęcia i tutaj widzę też Dom Polski. To właśnie ten, o którym pan wspominał, Wołodyjowski w Raszkowie, tak?
Powiem w ten sposób, że jest to najważniejsze i największe towarzystwo Polaków tam na miejscu. Przyznam, że ja sobie się nie słyszałem o jakimś innym stowarzyszeniu tego typu. No pewnie nie wszyscy Polacy tak aktywnie biorą w tym udział. To raczej są ci Polacy z północy, czyli właśnie Swoboda Raszkowska. A są też Polacy w Tyraspolu czy w Rybnicy, są kolejne miasta. Ale to jest rzeczywiście najważniejsze towarzystwo. Też towarzystwo, które już jest jakoś tam obecne w tej przestrzeni publicznej, co jest ważne na przykład przez to, że choćby te lokalne władze, które z jednej strony dla nas, jako dla Polski, są nielegalne, bo to jest, tak mówię, separatyści, ale z drugiej strony no, nie, od faktów nie uciekniemy, to też jest ważne, żeby w jakiejś tam takiej zdrowej symbiozie z nimi żyć, żeby po prostu móc swoją pracę wykonywać. Nie wszystkie pomysły polskiego towarzystwa są realizowane, na przykład Dom Polski Wołodyjowski, nie ma tablicy przed, ta tablica jest wewnątrz domu, bo właśnie, żeby gdzieś tam, nie jątrzyć, jakieś właśnie separatyzmów.
Tak, tym bardziej, że to jest godło na tej tablicy również.
Zgadza
tak,
się, więc są te takie elementy, które no, znowu już wynikają z sytuacji bardzo specyficznej, w której się ci Polacy znajdują. Ale na pewno to towarzystwo zrobiło wielką robotę już przez ten ładny kawałek czasu, który funkcjonuje. Pani Natalia Siniawska otrzymała też nagrody i w Polsce za swoją działalność właśnie tam na miejscu. Także to jest naprawdę złota osoba. z wielką energią, mówi świetnie po polsku, chociaż trochę w to nie wierzy. Zawsze jakby obawia się tego, że mówi źle i jako, że przyjeżdżają Polacy z Polski, to musi mówić świetnie. Wcale tak nie jest. Mówi, jeśli pani Natalia to kiedyś wysłucha, to mówi pani przepięknie w języku polskim, także wiele osób tutaj u nas w kraju ma z tym problemy większe niż tam pani na miejscu. Także to towarzystwo jest niezwykle prężne i rzeczywiście świetnie swoją pracę wykonuje.
Jest jeszcze Kurier Galicyjski, tak? Niezależne pismo Polaków na Ukrainie. On też dociera tam do Naddniestrza?
W sensie dosłownym nie. Natomiast rzeczywiście Polacy na Ukrainie, skupieni wokół Kuriera Galicyjskiego, to jest takie najważniejsze polskie pismo, gazeta, dwutygodnik na Ukrainie, już też po raz drugi włączają się w naszą akcję. Tutaj redaktor naczelny, pan Mirosław Rowicki, taką chęć wyraża, a zawsze z nami jedzie redaktor Wojciech Jankowski. Potem są reportaże właśnie w Kurierze z wyjazdu, z pobytu tam na miejscu. Tutaj też muszę powiedzieć, że z kolei ta nasza ekipa, jak mówiłem na samym początku, taki konglomerat naukowo-dziennikarsko-reporterski, to nazwaliśmy to jako Horizon Agency, taka właśnie agencja, nazwijmy to w ten sposób, pomocowa, która nie tylko w Naddniestrzu, tutaj moi koledzy też robili kilka innych akcji w innych częściach globu dla właśnie Polaków mieszkających poza granicami kraju. Także tutaj też muszę wymienić właśnie to, tę organizację, która jakby, czyli właściwie nas samych, która jakby napędza całość akcji. No i portal Obserwator Międzynarodowy, to z kolei portal, którego ja jestem redaktorem naczelnym. Mam przyjemność być właśnie tego portalu. To jest portal, który zajmuje się tematyką międzynarodową, taką analityczną, w takiej też formule. No i właśnie my też tę akcję popieramy. No jakby siłą rzeczy, skoro jestem tutaj częścią tych wszystkich ekip, no to jest to jasne. I też, co mi się udało, też co nas bardzo cieszy, udało się przekonać w tym roku również Uniwersytet Łódzki, który również nas promocyjnie wspiera, a także Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej. To jest taki ośrodek, który powołuje MSZ w każdym mieście wojewódzkim. Ten ośrodek również jest przy Uniwersytecie Łódzkim zlokalizowany, ale jest taką jednostką autonomiczną. Także bardzo mnie to cieszy i bardzo dziękuję tym wszystkim partnerom akcji, bo rzeczywiście dzięki tej pomocy możemy dotrzeć do naprawdę wielu osób, którzy z kolei mogą pomóc. Także bardzo dziękuję.
Skąd to zainteresowanie tamtymi terenami? Tutaj mamy Katedrę Prawa Międzynarodowego, niezależny magazyn, Obserwator Międzynarodowy. Jakoś tak pan w tych międzynarodowych klimatach cały czas jest obecny.
Ta moja działalność naukowa i w jakimś sensie też dziennikarska się bardzo przeplata. Rzeczywiście od jakiegoś czasu to już praktycznie w pełni zajmuję się tematyką, powiedzmy, poradziecką, ukraińską naukowo, a także gdzieś tam dziennikarsko, w jakimś sensie, które to też jest jakiś odprysk mojej działalności naukowej, też właśnie w tych państwach jestem obecny. Dzięki temu właśnie poznałem Polaków i na Ukrainie, i na zachodniej Ukrainie, no przede wszystkim, tak, Lwów, Iwano-Frankivsk, czyli dawny Stanisławów, Kosów, przepiękne miejsce również, Mołdawia, w tym Naddniestrze. Mam też przyjaciół wśród Polaków na Litwie, na Wileńszczyźnie. Także byliśmy też kiedyś z moim przyjacielem Tomkiem Grzewaczewskim, też tutaj bywającym w Państwa Radiu dość regularnie, łuskim podróżnikiem, reporterem choćby w Gruzji czy Abchazji, czyli też innym z kolei prorosyjskim separatystycznym podmiocie, czy jednostce, nie tyle podmiocie. Tam też są Polacy, którzy dużo dalej od granic kraju, ale są obecni, więc trochę takim właśnie szlakiem wypraw naukowych, dziennikarskich miałem okazję i mam cały czas okazję tych Polaków poznawać. Naprawdę fantastyczne, bo tak jak przy Naddniestrzu, tak jest zawsze przy każdej sytuacji, że ci Polacy rzeczywiście tak naprawdę wymagają tylko jednego, tej właśnie od nas zainteresowania. To oczywiście nie jest wymaganie, teraz się trochę z tego śmieję, ale że oni wcale nie oczekują jakichś pieniędzy, tak? To jest coś jakby ekstra. Oni tego nie żądają. Natomiast rzeczywiście, kiedy jest się tam na miejscu, to sama obecność, rozmowa jest dla nich chyba największym podarunkiem. Także to i dla nas również, ponieważ my też odkrywamy gdzieś tam swoje korzenie, tak, w sensie naszego narodu. A przy okazji oczywiście też mam okazję na przykład napisać o takich Polakach reportaże, które są potem drukowane, czy to w tygodnikach opinii, czy też na portalach internetowych. I to z kolei trafia znowuż do kolejnych czytelników, napędza jakby tą, nazwijmy to trochę może rynkowo koniunkturę, ale to jest niestety dzisiaj ważne, żeby właśnie mówić o tym coraz częściej i jakby głośniej, czyli żeby rzeczywiście ta opowieść o Polakach docierała i to właśnie bez względu na politykę państwa, bo ona jest różna, ona jest czasem niedomaga, ale my jako właśnie osoby, które są zaangażowane w te tematy, jakby na to nie zważamy, że sami wywodzimy się tak naprawdę z różnych, tutaj mamy różne sympatie polityczne, te krajowe, ale to nie przeszkadza, żeby właśnie tę pomoc dla naszych rodaków jakby prawie, że już teraz co roku organizować.
No właśnie, pewnie jest tak, jak pan mówi, bo wszyscy goście, którzy tutaj przychodzą do radia, a którzy mieli okazję wyjechać właśnie czy to na Litwę, czy na Ukrainę i spotykać się tam z Polakami, to wszyscy podkreślają, jak ważny dla Polaków tam mieszkających jest ten kontakt tutaj z macierzą, z ludźmi z Polski. Właśnie harcerze ostatnio mi też opowiadali, że oni tam tak naprawdę do Lwowa wpadają tylko na chwilę z tymi prezentami i strasznie żałują, nawet tak sobie tutaj troszeczkę żartowali, że oni ciągną losy, bo ci, którzy w jakieś odleglejsze miejsca muszą zanosić prezenty, to mają mniej czasu na rozmowę z tymi ludźmi, więc tak się podobno też dzielą, że ci, którzy mieli mniej czasu w tamtym roku, to w tym roku właśnie będą roznosić te prezenty gdzieś bliżej i będą mogli porozmawiać, bo myślę, że to dla nich też jest taka satysfakcja. I w ogóle to musi być strasznie miłe i sympatyczne, jeśli tak się jest wyczekiwanym, prawda?
Tak, dlatego ja z wielką przyjemnością już czekam na ten wyjazd, bo rzeczywiście w połowie grudnia tam na ten finał akcji pojedziemy tą naszą ekipą, o której tutaj dzisiaj już wspominałem. Także fantastyczne, zawsze są fantastyczne doświadczenia, przygody związane właśnie z tymi pobytami. Także ja jestem przeszczęśliwy, kiedy tam bywam i wracam.
Co w planach? Jakiś kolejny region, gdzie są Polacy?
Na pewno warto by kolejne regiony odkrywać, chociaż z drugiej strony jestem też takiego zdania, że jeśli coś się robi dobrze, a tutaj też jakby ja nie jestem osobą, która zawodowo pomaga w jakichś organizacjach, tylko właśnie raczej jest to pewna wypadkowa moich działań naukowych, dziennikarskich, zawodowych. Myślę, że jak ktoś coś robi dobrze, to warto już jakby na tym się skupić, bo kolejne wyjazdy są kolejne kontakty, kolejne drzwi, które możemy otwierać właśnie dla tych Polaków tam na miejscu. A właśnie choćby fakt, że Polacy na Ukrainie, czyli właśnie ten Kurier Galicyjski, zechciał się włączyć. Polacy na Ukrainie też mają, pani sama mówiła, pani redaktor, że im pomagamy, a oni chcą pomagać jeszcze komuś innemu, właśnie swoim rodakom, naszym rodakom. Także to jest naprawdę fantastyczne.
To jeszcze powiedzmy w takim razie, może teraz numeru konta to nie podamy, ale gdzie możemy znaleźć ten numer konta i w ogóle z kim kontaktować się? Może jakieś adresy mailowe, gdzie możemy znaleźć, żeby, jeśli oczywiście mamy ochotę zaoferować pomoc.
Tak jak mówiłem, takim głównym patronem jest portal obserwatormiędzynarodowy.pl, pisane łącznie, oczywiście bez polskich znaków, także tam wchodząc na ten portal od razu zauważymy, jest na widocznym miejscu, na pierwszej, na tej tak zwanej głównej stronie właśnie temu poświęcony tekst, także tam są wszystkie informacje. Można też znaleźć poprzez wyszukiwarkę jakąkolwiek wpisując Dom Polski w Raszkowie. Również strona tego domu się pojawi. Także na stronie właśnie Kuriera Galicyjskiego jest ten tekst informacyjny właśnie dotyczący całej akcji, kto ją organizuje, jaki jest numer konta, dla kogo i w jakim celu te pieniądze będą mogą być wpłacane. Także zapraszam na te strony właśnie, żeby tam zajrzeć.
A zapraszał Tomasz Lachowski z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych, oczywiście Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję panie Tomku za rozmowę.